Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Słuchacz Michał z tej strony. Jest godzina 21.55. Dzwonię z okolic osiedla Rakońskiego Osów. Jest niewyobrażalny swąd palonych kabli. Najpewniej jest to przyczyna pożaru przy ulicy Pomorskiej, czyli około kilkanaście kilometrów w linii prostej. Chciałbym się dowiedzieć, czy w innych rejonach miasta również powietrze jest tak zaśmiecone spalenizną. Po prostu coś niewyobrażalnego.
Nazywam się Mirek Nastarewicz, mieszkam w Policach i chciałem przekazać wiadomość, że u nas wtedy, gdy był ten pożar na Pomorskiej, również w Policach czuliśmy bardzo przykry zapach palonego plastiku, gumy i innych rzeczy. Także wiatr był wschodni i to przyniosło aż do nas, do Policji.
Kłaniam się, Jakub z tej strony, dzwonię z Nieguszewa i jest strasznie zadymiona źrenica. Nie ma czym oddychać. Okna pozamykane, nawet przy zamkniętych oknach jest ciężko oddychać. Pali, dusi w gardle. Chciałbym, żeby ktoś poniósł konsekwencje za to, co się tam wydarzyło. Dziękuję, pozdrawiam.
Jarosław Ogłodziński z tej strony się kłania. Dzwonię ze Szczecina, z ulicy Wielkopolskiej. Pojawił się w powietrzu zapach prawdopodobnie w wyniku tego pożaru, który jest na prawobrzeżu. Jest to bardzo mocny, gryzący dym, taki o zapachu palonego plastiku. Wydaje mi się, że dobrze by było, aby ta informacja dotarła do słuchaczy, do mieszkańców, żeby nie otwierać okien, bo ja przyjechałem wieczorem do mieszkania, w którym okno było uchylone. Na parterze było czuć ten dym. Musiałem po prostu zamknąć okno i wyjść już z mieszkania i pojechać spać do rodziny, bo ten zapach jest gryzący. Dziękuję.
Witam, Tomek. Odnośnie tego pożaru na osiedlu Bandurskiego, gdzie mieszkam, też wieczorem wczoraj doszedł ten gryzący dym. Trzeba było okna pozamykać. Współczuję tym, co mieszkali bliżej. Pozdrawiam, dziękuję.
Obecnie sytuacja wraca do normy, ale wczoraj nie wszyscy wiedzieli o tym zagrożeniu i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witamy, piątek 21 września, czas reakcji 510 37 i 36 to jest numer do studia. 510 37 32 to czujny mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Aleksandra Mazur-Woroniecka, Patrycja Zielonka i Janusz Wilczyński. A naszymi gośćmi są Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Za kilka minut także naszym gościem będzie Włodzimierz Szarafiński, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin. Pierwsze pytania do Andrzeja Milucha. Panie inspektorze, czy było wczoraj duże zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, kiedy ten pożar się już rozwinął, kiedy zadymienie było ogromne? Początkowo ten dym kierował się w stronę jeziora Dąbie, w stronę lasów, ale później wiatr zmienił kierunek.
Tak, na miejscu zdarzenia inspektorzy, którzy prowadzili kontrolę i oceniali tę sytuację, byli już około godziny 17, więc nie tą godzinę po rozpoczęciu akcji ratowniczo-gaśniczej. No i sytuacja na miejscu zdarzenia była dosyć dynamiczna, gdyż w pierwszym momencie, jak przyjechaliśmy, ten dym unosił się bardzo wysoko, przenosił się na tereny takie niezamieszkałe i wówczas no, takiego zagrożenia bezpośredniego dla życia i zdrowia mieszkańców nie było. Później w godzinach wieczornych te dym i te powiedzmy warunki rozprzestrzeniania się zmieniały. No i w pierwszym momencie podczas naszej interwencji zauważyliśmy przemieszczanie tej chmury w kierunku osiedla Kasztanowego i tam nasi inspektorzy się udali. I oprócz wyników badań, które mogli wszyscy obserwować na naszych automatycznych stacjach pomiarowych, wykonaliśmy i pobraliśmy próbki na terenie osiedla Kasztanowego. Potem wróciliśmy znowu w pobliże pożaru i w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru na ulicy Miłej wykonane zostały badania i bezpośrednio w pobliżu tego na terenie zakładu. W godzinach już późnych wieczornych też do nas dotarły informacje o tym, że na terenie miasta Szczecina pojawiają się takie nieprzyjemne zapachy, które są uciążliwe, więc kolejny pomiar był na ulicy Krasińskiego. No i on uzupełniał dla nas te dane i informacje, które odczytywaliśmy na stacji.
Co te pomiary wykazały, panie inspektorze?
Między godziną a 20 a 24, no ten stan jakości powietrza uległ pogorszeniu. Wszyscy mogliśmy to obserwować na naszej stacji. Największe wartości stężeń pyłu wystąpiły na ulicy Piłsudskiego, Było to 123 mikrogramy na metr sześcienny, było to około godziny 21-22.
A jaka jest norma?
Jeżeli chodzi o wartości godzinne, nie ma normy. Mamy wartość średniodobową, która wynosi 56 i ta wartość tego dnia na terenie Szczecina została przekroczona. My mamy aplikację jakość powietrza, no i ta aplikacja odnosi te stężenia godzinne do takich kryteriów zdrowotnych. Ten stan według i te wartości zmierzone wskazały na ten stan dostateczny zanieczyszczeń, a powiedzmy też ten stan dostateczny no, pozwalał nam zidentyfikować właśnie zagrożenia w tym przebywaniu na zewnątrz dla ludzi. Przede wszystkim żeśmy tutaj skorzystali z aplikacji starszych i młodych i tutaj zaapelowaliśmy o to ograniczenie takiej aktywności na zewnątrz.
Czy to oznacza, panie inspektorze, że generalnie nie było zagrożenia dla życia, najwyżej dla zdrowia, szczególnie osób podatnych na jakieś choroby ze strony układu oddechowego?
Każdy, kto jest wrażliwy, mógł zareagować w sposób indywidualny i takie zagrożenie w pewien sposób wystąpiło. Jeżeli by ktoś znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie dymu i zostałby na niego narażony, mógłby odnieść tutaj pewne skutki zdrowotne.
Czy pana zdaniem powinny być uruchomione procedury takie alarmowe zarządzania kryzysowego, czy wystarczyły ostrzeżenia dla mieszkańców, że można się źle poczuć, lepiej zamknąć okno, lepiej nie wychodzić na zewnątrz? I o której godzinie państwo zaczęli informować słuchaczy i mieszkańców Szczecina o tym zagrożeniu? Czy na przykład ci mieszkańcy osiedla Kasztanowego byli jakoś ostrzegani?
Znaczy, my żeśmy podążali za chmurą i identyfikowaliśmy dopiero te zagrożenia. Natomiast nasz komunikat pokazał się na naszej stronie internetowej koło godziny 23, w momencie, kiedy już mieliśmy dwie godziny z tymi podwyższonymi stężeniami, stwierdziliśmy, że ten wzrost zanieczyszczeń w stosunku do tego, jaki miał wartość, do tych wartości, które były wcześniej, no sprawił, że zidentyfikowaliśmy to jako pewne zagrożenie dla ludzi, no i postanowiliśmy tę informację wszystkim mieszkańcom przekazać. Również w tym momencie taką informację przekazało Biuro Prasowe Wojewody Zachodnia Pomorskiego.
No, media już wcześniej informowały o tym, że warto te okna zamknąć i nie wychodzić, ale tutaj pytamy o procedury. Jest z nami pan Waldemar. Dzień dobry.
No, witam serdecznie. No ja mam pytanie, czy była taka potrzeba, żeby zamknąć całkowicie ulicę Pomorską? Chodzi tutaj o dojazd na początku Pomorskiej od strony Struga, tu firmy mieszczące się jak Raben, Schenker i dojazd do Agryfu, gdzie nie można było ciężarówką wjechać i zakończyć po prostu pracy.
Dziękujemy bardzo, panie Waldemarze. Zaraz przekażemy głos Piotrowi Tuzimkowi, rzecznikowi prasowemu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ale jeszcze pan Jerzy.
Ja chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że usłyszałem, że prezesi tej firmy mają wyciągnąć wnioski. Ja chcę przypomnieć, że ja jestem mieszkańcem Dąbia, że jak sobie przypominam, 2 lub 3 lata temu w tej samej firmie podobny pożar już był. Czyli wnioski nie zostały wyciągnięte w ogóle. Czyli ta firma stanowi w dalszym ciągu zagrożenie dla mieszkańców.
Dziękuję panie Jerzy za tę informację. Ja mam wiadomość dla słuchaczy. W poniedziałek będziemy rozmawiać z radcą prawnym tej firmy. Jest oświadczenie tej firmy, do którego za chwilę wrócę, ale rzeczywiście Piotr Tuzimek przekaże też informacje dotyczące pożarów w tym miejscu. Jeszcze na chwilę Andrzej Miluch, Zachodniopomorskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ponowię pytanie dotyczące ostrzegania mieszkańców. Państwo dopiero kiedy mieliście już dane, twarde dane, że podwyższone jest to zanieczyszczenie powietrza, to wtedy przekazaliście to innym służbom, tak, po to, żeby ostrzec mieszkańców.
Znaczy, dane te były przekazywane na bieżąco przez pracowników, którzy uczestniczyli w tej akcji i byli na miejscu, czyli tutaj zarówno policji, prokuratorowi, jak i tutaj straży pożarnej. Dodatkowo, oprócz tego, że rozpoczynaliśmy tutaj zbieranie tych informacji, w dniu dzisiejszym rano rozpoczęliśmy kontrolę interwencyjną zakładu.
A czy zakład posiadał wszystkie stosowne zezwolenia? Kontrole były regularne?
Znaczy, do tej pory przeprowadzone kontrole może nam powiedzieć, identyfikowały różnego rodzaju nieprawidłowości, z tym, że one były usuwane. No, w tej chwili te warunki przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez zakład będą objęte naszym szczególnym nadzorem.
Dziękuję za te informacje. Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Szczecinie. Przy naszym telefonie jest też młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Najpierw pytanie od słuchacza, od pana Waldemara. Czy trzeba było zamykać przejazd ulicą Pomorską? No, pan skarży się, że nie mógł zakończyć pracy, pan Waldemar.
Musimy mieć świadomość, że tego typu zdarzenia wielogodzinne, które wymagają zaangażowania bardzo dużych sił i środków, bo tutaj warto wiedzieć, że to był ciężki sprzęt, ponad 50 zastępów, które były w użyciu podczas likwidacji tego zagrożenia. No, musi mieć możliwość dojazdu, swobodnego przejazdu. Jest to też związane z bezpieczeństwem innych użytkowników dróg. Jest to procedura standardowa, że priorytetem jest tutaj prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, umożliwienie działań skutecznych dla właściwych służb. No, zawsze tego typu niedogodności występują.
W akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków. To był, panie brygadierze, bardzo duży pożar, prawda?
Tak, bardzo duży. Trudno sobie przypomnieć tego typu zdarzenia na terenie naszego miasta, które by wymagały angażowania aż tak dużych sił i środków, również z innych powiatów, bo tutaj też warto wspomnieć, że te zastępy były wysyłane nam na pomoc nawet z okolic Myśliborza, tak, z Komendy Powiatowej w Myśliborzu. Także no, była to ogromna ilość sprzętu, ogromna ilość ratowników. Akcja długo trwała, blisko 18 godzin, bo też mogę zdradzić, że już została ona zakończona i teren został przekazany właścicielowi do dozoru. Duże zużycie wody, tutaj mieliśmy kłopoty z opatrzeniem wodnym, bo taka duża ilość ciężkich wozów gaśniczych oczywiście no, powoduje tutaj zakłócenie w dostępności tej wody, także myślę, że mieszkańcy też mogli okolicznie tutaj mieć z tego typu pewien taki dyskomfort.
Czy z pana doświadczeń strażaków wynika, że tutaj było duże zagrożenie dla mieszkańców Szczecina, jeżeli chodzi o szkodliwość tego dymu? Czy trzeba było ich niezwłocznie poinformować, chociażby poprzez syreny alarmowe, o czym wspominają nasi słuchacze w telefonach?
No to jest decyzja, która jest podejmowana przez sztab, który jest na miejscu zdarzenia. Widocznie nie było takiej potrzeby, jeżeli takiej decyzji nie podjęto, w pierwszej fazie przynajmniej. Były wykorzystywane inne systemy, które miały tą informację przekazywać. Akcja oczywiście dynamicznie się zmieniała, tak jak tutaj mój poprzednik wspominał, warunki atmosferyczne również się zmieniały. Natomiast no, warto mieć świadomość, że każdy pożar, a zwłaszcza taki jak ten, gdzie spaleniu ulegały tworzywa sztuczne, różnego rodzaju materiały, które w wyniku spalania wytwarzają toksyczne, nawet żrące substancje, no zawsze to stwarza zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, duże zagrożenie dla środowiska, duże straty.
Prokuratura, przypomnę, wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, który wybuchł wczoraj na składowisku elektrośmieci przy ulicy Pomorskiej w Szczecinie. Ja mam przed sobą oświadczenie firmy Tom Electrocycling, spółka z o.o. w tej sprawie. No i w tym oświadczeniu czytamy m.in., że od 2011 roku spółka prowadzi przy Pomorskiej 112 zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w którym demontowane są zużyte urządzenia AGD w celu poddania ich komponentów ponownemu użyciu. Zużyte urządzenia pochodzą w znacznej mierze od mieszkańców Szczecina w oparciu o zawartą z miastem Szczecin umową. Nieodpłatnie odbieramy od mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, aby następnie zagospodarować go w sposób przyjazny środowisku. Prowadzony przez nas zakład posiada wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia. Najwyższy standard zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska potwierdzany jest rokrocznymi, rygorystycznymi obowiązkami dla tego rodzaju zakładów, kontrolami właściwych organów. Z zdemontowanego w zakładzie sprzętu pozyskujemy cenne surowce, które następnie sprzedawane są naszym kontrahentom. Niestety 20 września 2018 najprawdopodobniej na skutek samozapłonu wynajętej przez spółkę maszyny do rozdrabniania surowców doszło do pożaru, który z urządzenia szybko przeniósł się na przygotowane do sprzedaży towary oraz czekający na demontaż sprzęt AGD. Na skutek pożaru spółka straciła nie tylko cenne towary handlowe w postaci wymontowanych z AGD surowców, ale spaleniu uległ również zakład przetwarzania sprzętu oraz znajdujące się tam maszyny i urządzenia. Straty są znacznych rozmiarów i w dalszym ciągu trwa ich szacowanie. Tyle w tym dokumencie, ale to jeszcze nie wszystko, bo dalej czytamy. Jednocześnie, wbrew niektórym doniesieniom medialnym, wskazujemy, że dzisiejsze zdarzenie było pierwszym pożarem w historii TOM Elektrocykling spółka z o.o. oraz wprowadzonym przez spółkę w zakładzie przetwarzania. No właśnie, i tu jest pytanie do pana, panie brygadierze, jak to wygląda w statystykach policji, czy pod tym straży pożarnej, czy pod tym adresem Pomorska 112 były w ostatnich latach prowadzone akcje gaśnicze?
No niestety tak. I ostatnim takim dużym zdarzeniem, o którym być może mieszkańcy sobie przypominają, było zdarzenie z kwietnia 2014 roku. Tam również były duże siły zaangażowane w likwidację tego zdarzenia i bardzo podobny przebieg miało to zdarzenie jak te, które miało miejsce w dniu wczorajszym. Łącznie, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę ostatnich 5 lat, to w naszych statystykach mamy odnotowane 6 pożarów. 6 pożarów, podczas których taki łączny czas prowadzenia przez nas działań wynosi blisko 30 godzin, a zaangażowane były 73 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Także być może tutaj mam w ostatnim meldunku wpisaną nazwę TOM Elektrorecykling jako właściciel tego terenu. Być może to pierwszy przypadek tej spółki, natomiast wcześniejszej TOM spółka z o.o. no, występowały takie pożary, bym powiedział, dosyć regularnie, bo przynajmniej raz w roku, czasami nawet dwa razy w roku.
Dziękuję za tę informację. Młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Tak jak zapowiedziałem, Piotr Lędzion, radca prawny TOM Elektrocykling spółka z o.o. będzie naszym gościem w poniedziałkowym czasie reakcji. Dzisiaj cały zarząd firmy jest bardzo zajęty, włącznie z radcą prawnym. Są oczywiście wstępne przesłuchania ze strony prokuratury. Trwają szacowania strat, więc jest to pracochłonny proces, ale w poniedziałek jesteśmy umówieni z panem radcą, bo trzeba sobie dobitnie wyjaśnić, ile było w końcu tych pożarów, czy to pierwszy, czy jednak nie pierwszy pożar. I pan Jakub przy naszym telefonie. Dzień dobry. Halo, panie Jakubie. Dzień dobry. Nie słyszymy się. W takim razie przedstawiam naszego gościa. Włodzimierz Szarafiński, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Dzień dobry.
Dobry.
Panie dyrektorze, posłuchajmy telefonu.
Witam serdecznie. Z tej strony mieszkaniec Szczecina, Jerzy. W internecie zawrzała dyskusja odnośnie informowania o przemieszczaniu się, prawda, chmury dymu. Mam takie pytanie. Ostatnio był problem z syrenami alarmowymi w mieście, bodajże na rocznicę smoleńską. Dlaczego ten system teraz nie zadziałał? Przecież tak miasto mogło zareagować, jakoś w jakiś sposób ostrzec mieszkańców, którzy nie słuchają radia, nie oglądają telewizji, że tak, jest pożar, jest skażenie po prostu, no bo nie są to substancje, które nie zagrażają życiu człowieka, czy też poprzez wpływanie na osoby chore lub starsze, czy nawet tak jak w moim przypadku dzieci, które spały w pokoju, okno było lekko otwarte, wchodząc do pokoju, no aż po prostu za nim mówiłem, bo był straszny smród. Dziękuję, do widzenia.
I pani Ewa napisała tak: bardzo dziękuję za wasze ostrzeżenie związane z pożarem na składowisku złomu w Dąbiu. Co z miejskim systemem ostrzegania kryzysowego, czy informowaniem mieszkańców o możliwym wystąpieniu zagrożenia ich zdrowia? To jest porażające, że miasto nie ma żadnych kanałów ostrzegania mieszkańców. I nadal, przez cały czwartkowy dzień prowadziłem normalne życie. Wieczorem około godziny 22 jeszcze nie wiedziałem o pożarze. Poczułem straszliwy smród spalonego plastiku, a za oknem zobaczyłem dym. Od razu zacząłem szukać informacji w internecie o źródle straszliwego i trującego zapachu. Przeczytałem o pożarze i alarmie o zamknięciu okien. Dlaczego tak późno rozpoczęto informowanie mieszkańców? Rozumiem, że mógł zmienić się kierunek wiatru, ale służby powinny być na to przygotowane. Tak napisał pan Tomasz. Przypomnę, naszym gościem jest Włodzimierz Szarafiński, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Czy pana zdaniem, panie dyrektorze, wszystkie procedury związane właśnie z tym skażeniem powietrza zostały wszczęte odpowiednio szybko i prawidłowo, bo nasi słuchacze twierdzą, że dowiadywali się o tym zagrożeniu przypadkiem. Niektórzy podnoszą, że przydałoby się uruchomić syreny alarmowe. Jak pan się do tego odniesie?
No myślę, że wszystkie procedury zostały zgodnie z naszym tutaj regulaminem pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego prawidłowe.
Twierdzi pan,
czyli dowiedzieliśmy się o zdarzeniu o godzinie 16:00. Zostało przyjęte przez służbę dyżurną Straży Miejskiej, która po godzinie 15:30 pełni rolę służby dyżurnej zarządzania kryzysowego.
No i co Straż Miejska zrobiła?
No powiadomiła nas o tym pożarze. Mnie i kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
No i powzięliście państwo decyzję o tym, że jest skażenie powietrza. I jak mieszkańcy i od której godziny byli informowani o tym, że warto nie wychodzić, warto zamknąć okna?
Do godziny chyba 17:00, bo sam monitorowałem, jak się przemieszcza ta chmura. Akurat 2 kilometry od miejsca pożaru. Tam mieszkam i obserwowałem to cały czas. Ona utrzymywała się na stałym poziomie. Ten wiatr, który był od południa w kierunku północnego wschodu, kierował tą chmurę w kierunku, tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, lasów Puszczy Goleniowskiej.
Tak, ale potem kierunek wiatru się zmienił i wtedy jakie były państwa decyzje?
Bardzo później.
Ja ale sztaby pracują całą dobę, to oczywiście.
No oczywiście, że tak. Między innymi w tym kierunku zostały wysłane patrole Straży Miejskiej celem powiadomienia mieszkańców o zamknięciu okien w związku z unoszącym się toksycznym dymem.
Patrole Straży Miejskiej, one przez megafony, tak, mówiły mieszkańcom o tym, czy pukały do każdego budynku?
Nie, do każdego to by się nie dało.
No właśnie.
Natomiast jeśli chodzi o syreny, bo wszystkich mieszkańców, jak później wiadomo, wiatr zmienił kierunek na zachodni i kierował się w kierunku miasta. Kierował ten dym w kierunku miasta. No niestety, nasz system, który w tej chwili jest, nie ma możliwości powiadomienia mieszkańców, dlaczego te syreny są uruchomione, tak?
Ja zadam jeszcze jedno pytanie.
Natomiast w modernizowanym systemie, który będzie w przyszłym roku modernizowany, będzie możliwość informacji, dlaczego ta syrena została włączona. Czyli
no
przykład,
właśnie, pytanie, czy my bylibyśmy w stanie, panie dyrektorze, rozpoznać, jaki to jest alarm, bo inna syrena, inny dźwięk jest, jeżeli chodzi o alarm powietrzny, inny alarm o skażeniach, uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami. I za chwilę, panie dyrektorze, oddam panu głos. Tylko najpierw pan Arkadiusz. Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Właśnie a propos tych syren, no powiem państwu, że mi tak osobiście to by się to nie skojarzyło z niczym. Albo z jakimś testem po prostu, albo może z jakimiś obchodami, mówię, no tutaj, prawda, mamy wrzesień, może to, że nas Sowiety napadły tam w którymś roku, więc po prostu, no tak bym to skojarzył. A pytanie mam takie, co z powiadomieniem obszarowym SMS dla mieszkańców? Bo może to by wtedy.
No właśnie, pytanie do naszych słuchaczy, panie Arkadiuszu. Czy ktoś otrzymał takiego SMS-a ostrzegającego? I teraz też prośba o telefony do nas, słuchaczy. Czy usłyszeli komunikaty od Straży Miejskiej z samochodów emitowane przy pomocy nagłośnienia właśnie o tym, że warto zamknąć okna i nie wychodzić z domów? Czekamy na opinię i oddaję już głos panu dyrektorowi Szarafińskiemu. Panie dyrektorze, czyli będzie taki system, ale na razie razie go nie mamy. No ja podzielam tutaj wątpliwości słuchaczy, czy coś by nam takie alarmy dźwiękowe powiedziały, bo tu są, prawda, zależnie od rodzaju alarmu, różne rodzaje dźwięków. Na przykład alarm o skażeniach są dźwięki trwające 10 sekund, powtarzane przez 3 minuty. Czas trwania przerwy między dźwiękami powinien wynosić 25-30 sekund. Sposób odwołania alarmów, dźwięk ciągły trwający 3 minuty. My tego nie pamiętamy. Ale kiedyś w szkole,
tak,
może byliśmy uczeni.
Pan redaktor wie i załóżmy ja wiem. Natomiast generalnie mieszkańcy nie bardzo by mogli rozpoznać, o co w tym sposobie alarmowania chodzi, tak? Dlatego mówię, że jest konieczność modernizacji tego systemu. On będzie modernizowany w przyszłym roku i będzie możliwość tam przekazywania sygnałów mówionych, czyli będzie mówione, dlaczego ta syrena...
A czy system SMS-ów był uruchomiony?
System SMS-ów jest chyba sprawą przynajmniej na poziomie województwa, tak?
Państwo nie przekazywali wczoraj takich informacji, żeby na przykład uruchomić ten system?
No,
domyślam się, że
powiem
nie.
Panu, nie. To zaraz, panie redaktorze, żebyśmy wiedzieli.
Okay.
Wczoraj po godzinie 16 myśmy na bieżąco współpracowali z WCZK, czyli Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. I on był władny ewentualnie uruchomić ten system, jeśli go był w stanie uruchomić. Tak?
Warto podkreślić, panie dyrektorze, że dużego zagrożenia nie było. To było zagrożenie
całe
chwilowe.
Szczęście,
ale
tak?
Zastanawiam się właśnie, co by było, gdyby zagrożenie było poważniejsze. Czy wszystko by szybko zadziałało? Jest z nami pan Tadeusz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pan, słucham tych wszystkich wypowiedzi od osób, które powinny dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina i dochodzę do wniosku, że niestety my nie mamy żadnych służb, które mogą skutecznie zadziałać. To takie tłumaczenie, że się chmura przemieszczała, że wiatr wiał w tą stronę, że tutaj to powinno to zadziałać to, że tu powinno to zadziałać to i tak dalej. To takie bajki dla dzieci tylko. Jeżeli jest powołany urząd, który jest, nazywa się Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy
inny, wydział,
to
tak.
On powinien... Czy wiedział, to on powinien wiedzieć, co ma zrobić i nie czekać na jakieś odpowiedzi ze Straży Miejskiej, od komendanta powiatowego, od takiego. Ja mieszkałem na przykład na Stołczynie i dopiero o godzinie 20 chyba pierwszej czy po 10 dowiedziałem się, że ta chmura się przemieściła i nie było na Stołczynie czym oddychać akurat. Radio no, podawało szczątkowe informacje, bo też nie jest wszechwładne. Ale mówię, mamy służby, mamy policję, mamy Straż Miejską, mamy... Niby wszystko mamy na papierze, a jeżeli chodzi o zagrożenie, to się okazuje, że nie mamy nic,
dziękujemy.
Dopiero pracujemy, dopiero będzie uruchomione i tak dalej.
Pozdrawiamy.
To ile jeszcze takich pożarów
musimy jeszcze...
buchnąć, żeby została
pan Robert.
Spełniona integracja tych służb.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Robercie, słuchamy.
Panie redaktorze, nie do końca tak jest, że nie można było wjechać na Pomorską. Nadzór ruchu albo policja tam stała na rondzie i można było elegancko się zapytać grzecznie, puścili czy na Rabena, czy na Szenkera, ale najpierw musieli sprawdzić, czy jedzie wóz bojowy po wodę i tak dalej. Można było dojechać, chłopaki puszczali wtedy, kiedy mogli. O.
No dobrze, dziękuję bardzo, panie Robercie. Pozdrawiamy. Włodzimierz Szarafiński, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Króciutko na koniec. Pana zdaniem wszystkie procedury, co wczoraj przebiegało, było pod kontrolą. Informowanie mieszkańców odbywało się w sposób właściwy.
No moim zdaniem tak.
Dobrze, czekamy w takim razie na opinię w tej sprawie naszych słuchaczy. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 36, ale te opinie, które Państwo teraz zostawią, czy będą chcieli na żywo kierować, emitować, jednak postaramy się dopiero w poniedziałek, dlatego też jednak proszę pod czujny w tej sprawie 510 37 32. Zastanawiam się, czy w przypadku realnego, o wiele poważniejszego zagrożenia niż wczorajszy pożar, będziemy właściwie ostrzeżeni przez służby miejskie i wojewódzkie. No, to pozostawiam Państwa ocenie po rozmowie, którą odbyłem przed chwilą. Czujny 510 37 32. Komentarze w poniedziałkowym wydaniu Czasu Reakcji. A teraz zmieniamy temat. Przenosimy się w rejon Myśliborza. Jest z nami Janusz Cielecki, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Myśliborzu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, panie prezesie, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem Golenic gminy Myślibórz. Mamy już po raz drugi w tym roku zatrutą wodę. Mam takie pytanie do tego prezesa. Ile razy będziemy jeszcze w tym roku zatrutą? Dziękuję, do widzenia.
Rzeczywiście, przede mną informacja z maja. Woda w Golenicach i Sarbinowie w gminie Myślibórz skażona bakteriami E. coli. Powiatowa stacja sanepidu wykryła zanieczyszczenia podczas standardowego badania. Czy teraz mamy, panie prezesie, podobną sytuację?
Tak, mamy podobną sytuację, z tym, że nie mamy wody zatrutej. No, zatrucie wody, a skażenie bakteriologiczne to są dwie różne rzeczy i rozdzielajmy je. Pojawiły się bakterie E. coli. Uzyskaliśmy wczoraj w sanepidu informację o godzinie od 12, od 14. Wydana została decyzja sanepidu co do tego, że woda nie nadaje się do spożycia i nałożony został obowiązek podjęcia działań naprawczych. Takie działania oczywiście podjęliśmy, bo to są działania proceduralne. I wykonywane są w zasadzie w takich trzech podstawowych krokach, a mianowicie w pierwszym kroku powiadamiamy odbiorców, w tym przypadku mieszkańców Golenic, o tym, że woda się nie nadaje do spożycia, jedynie do celów sanitarno-higienicznych. W drugim kroku dowozimy wodę w sposób zastępczy, zdatną do picia, i dostarczyliśmy ją o godzinie 14:30 dla mieszkańców już w pierwszych zbiornikach. I w trzecim kroku dezynfekujemy cały wodociąg do skutku. Te działania zostały wczoraj podjęte, przeprowadzone. Dzisiaj rano w godzinach porannych wodociąg został przepłukany, została pobrana próba wody i zawieziono do certyfikowanego laboratorium do Stargardu do badania, i to badanie trwa już drugą godzinę.
Kiedy wyniki?
Jutro przed południe powinniśmy mieć wyniki.
I jeżeli będzie wynik negatywny w tym sensie, że nie będzie tam żadnych bakterii, przekroczonych oczywiście norm tych bakterii, to zostanie udostępniony.
Udostępniony i podajemy wodę, wtedy będzie komunikat co do tego, spożycia, że woda jest zdatna do picia. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie.
Czy mają państwo podejrzenia, bo to drugi raz w tym roku, jaka jest przyczyna tych skażeń? Czy to jakieś nieszczelne szamba, bo to często tak się zdarza, czy zupełnie inna
przyczyna? Nie, raczej nie. No szambo akurat nie ma chyba. Przyczyny z reguły są dwie. Pierwsza jest taka, ja nazywam zewnętrzną, czyli nastąpi jakieś rozszczelnienie wodociągu, pęknie rura, przyłącze, wpłukiwany jest grunt z kolą i tak dalej. To może być przyczyna. Natomiast na dzień dzisiejszy, mimo że ciągle obserwujemy, nie widzimy takiej przyczyny. Nic nam takiego się na razie nie pojawiło, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Może się to pojawić za godzinę, dwie lub pięć, ale nic na to nie wskazuje. W związku z tym gdzieś w sieci z jakiejś innej przyczyny pojawiła się kola. No, na razie nie znamy tej przyczyny. Dla nas najważniejsze jest przeprowadzenie dezynfekcji i podanie dobrej wody ludziom, i to już robiliśmy.
Janusz
Cielecki. Niezależnie od szukania przyczyny, co cały czas robimy. Jeżeli pan pozwoli, to skorzystam z okazji i chciałbym przeprosić mieszkańców za powstałe utrudnienia i przekazać, że robimy wszystko, aby te utrudnienia trwały jak najkrócej.
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Myślibórzu, dziękuję za rozmowę. I trzymam kciuki, oby udało się znaleźć przyczynę tego powtarzającego się skażenia wody. A z nami jest Wioletta Roszko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Postanowiłem z Panią porozmawiać, bo kilka dni temu rozmawialiśmy z kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Gryfina. Uspokajająca rozmowa, ale nie uspokoiła naszych słuchaczy, bo powtarzają się takie opinie kierowane do nas e-mailowo i pod czujny 510 37 32.
Dzień dobry. Jestem mieszkanką Gryfina. W Gryfinie dzieją się bardzo dziwne rzeczy od pewnego czasu. Generalnie chodzi o wodę w Gryfinie. 10 lat temu ujęcie wody z Tywy było zatrute chemikaliami i zostało zamknięte. Teraz ludzie są mocno poddenerwowani, bo się okazuje, że ta woda powrotem jest wpuszczana do sieci, mieszana z inną wodą z innego ujęcia. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, że ludzie zaczęli się źle czuć. Jesteśmy mocno zaniepokojeni. Dziękuję bardzo.
Pan kierownik z WIK-u uspokajał nas, że wszystko jest pod kontrolą, że woda spełnia normy. Czy pani też uspokoi mieszkańców Gryfina?
Tak, jak najbardziej. Po pierwsze, nie mamy żadnych zgłoszeń, jeżeli chodzi o gorsze samopoczucie mieszkańców, od lekarzy, żeby było coś w zakresie
jakichś masowych zatruć,
niczego takiego nie ma. Jeżeli chodzi o jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Gryfino, to wyniki, które posiadamy, nie budzą żadnych wątpliwości, że woda ta jest zdatna do spożycia i nie zagraża to w żaden sposób zdrowiu bądź życiu.
Woda jest regularnie badana zarówno przez państwa, jak i przez ZWiK. Prawda? Mieszkańcy wracają, pani inspektor, do tego skażenia tywa, jednej ze studni przy tym ujęciu sprzed 10 lat, ale tam pod kątem właśnie tego skażenia ta woda jest też badana i jest wszystko zgodne z normami.
Jeżeli chodzi o zawartość związków tri- i tetrachloroetenu w wodzie...
ta trudna nazwa, tak.
Tak, to mamy ostatnie wyniki badań, które były przeprowadzone w dniu 13 września 2018 roku przez zarządcę wodociągu i wyniki w tym zakresie są prawidłowe. Tak samo nasze wyniki, które były na podstawie prób pobranych w kwietniu tego roku, też są prawidłowe. Należy jednocześnie zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, za jakość wody z wodociągu odpowiada zarządca wodociągu. My natomiast jako Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzimy nad tym nadzór. I wygląda to w ten sposób, że zarządca w ramach kontroli wewnętrznej ma harmonogram pobierania próbek wody, co też czyni i pobiera tą wodę i bada. My również w ramach nadzoru sanitarnego mamy nasz harmonogram i zgodnie z tym harmonogramem pobieraliśmy wodę w kwietniu. Kolejne w tym zakresie badania zgodnie z naszym harmonogramem przewidywane są w listopadzie. Zarządca wodociągu przedstawił nam wyniki teraz z 13 września, jak również jesteśmy w posiadaniu wyników badania wody z miesiąca maja, gdzie jeżeli chodzi o tri- i tetrachloroeten, nie ma zagrożenia w tym zakresie żadnego.
I w ten sposób kończymy ten temat. Mam nadzieję, że mieszkańcy zostali uspokojeni już w dwójnasób. Dziękuję za rozmowę. Wioletta
Również
Roszko,
dziękuję.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie. To jest czas reakcji. A przy naszym telefonie jest Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Pani Joanno, będziemy rozmawiali o problemie mieszkańców. Dzień dobry. Przy ulicy Mącznej w okolicy wjazdu głównej bramy do szpitala w Zdrojach. Tam jest ogromny kłopot. Mieszkańcy nie mogą dojechać do posesji. Śmieciarki nie mogą odebrać śmieci, bo wiele osób postanawia oszczędzić pieniądze. Zamiast wjechać na parking na terenie szpitala, woli parkować byle gdzie, często wbrew prawu, żeby tylko zaoszczędzić parę złotych. Ale zanim o tym, to jednak wróćmy jeszcze do wczorajszego pożaru. Proszę powiedzieć, o której Straż Miejska otrzymała taką dyspozycję, rozumiem, domyślam się, z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, żeby ostrzegać mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza, przed tym, żeby nie wychodzili z domów, żeby pozamykali okna. Ile osób, ile patroli było w to zaangażowanych? Jak się odbywało to informowanie? W jakich rejonach miasta?
Mieliśmy wczoraj zadysponowane 3 patrole, czyli 6 funkcjonariuszy, z tym, że jeden patrol był na ulicy Pomorskiej, gdzie razem z policją zabezpieczał miejsce zdarzenia. Natomiast 2 patrole wyposażone właśnie między innymi sprzęt typu megafon informowali mieszkańców przede wszystkim dzielnicy Dąbie i ościennych przyległych do dzielnicy Dąbie posesji o możliwych, może nie zagrożeniach, ale z taką informację podawali, że faktycznie te okna powinny być pozamykane. I ta informacja była podawana przez patrole Straży Miejskiej w godzinach od 19 do 20.30. Przez 1,5 godziny strażnicy objeżdżali Dąbie i okolice, informowali o tym mieszkańców. Tyle patroli, ile mogliśmy zadysponować w danym momencie.
czyli godzina 19 do 20.30, Dąbie i ościenny rejon miasta. No tam, gdzie była największa koncentracja tego dymu, prawda? Dymu. Bo im dalej, tym oczywiście tak. Jest on w mniejszej skali. Chociaż mieszkańcy, jak słyszeliśmy w wypowiedziach zarejestrowanych pod czujnym telefonem, w wielu miejscach czuli te uciążliwości. No i są rozczarowani, że się o nich nie dowiedzieli. Ale to nie jest kamyczek do ogródka akurat Straży Miejskiej, tylko pytanie właśnie o to, jak to ostrzeganie powinno się odbywać i co w wypadku realnego, o wiele większego zagrożenia, bo to zagrożenie było jednak, powiedzmy sobie szczerze, niewielkie, przejściowe, ale pozostaje pytanie, co by było, gdyby. Jednak to pytanie już nie jest do pani. Teraz przenieśmy się na ulicę Mączną. Pisze w imieniu mieszkańców bloków przy ulicy Mącznej 3840B. 2 lata temu wjazd do szpitala został przeniesiony bliżej naszych bloków oraz zostały wprowadzone opłaty za wjazd na teren szpitala. Od tego czasu duża część pacjentów oraz pracowników szpitala postanowiła zostawiać swoje auta na drodze, która jest również drogą dojazdową do naszego osiedla. I właśnie od tej chwili dostawa towaru do pobliskiej hurtowni oraz odbiór śmieci jest utrudniony. Po naszych prośbach zostały zamontowane znaki, które powinny uporządkować parkowanie. Niestety, tak się nie stało. Od strony hurtowni jest zakaz postoju, ale jest on nagminnie łamany. Brakuje znaku od skrzyżowania z ulicą Kolorowych Domów. Znak, który jest zainstalowany, jest niewidoczny dla kierowców jadących od dołu ulicy. Straż Miejska czasem się tu pojawi i założy kilka blokad, ale to nie pomaga. Czy Straż Miejska rzeczywiście pojawia się czasem, czy częściej zakłada kilka blokad? Jak to wygląda?
Pojawiamy się tam bardzo często. W ogóle problem z parkowaniem przy szpitalach to po pierwsze jest bardzo drażliwy temat, bo ludzie nie przyjeżdżają tam dla przyjemności. Są to przede wszystkim pacjenci, a nie ludzie, którzy przyjeżdżają tak inaczej na zakupy. Zatem każdy przyjazd do takiej placówki wiąże się z cierpieniem, z chorobą, więc należy postępować tutaj bardzo delikatnie, bo nikt nie łamie przepisów z premedytacją. Ja nie będę też oceniać, czy dzieje się to z powodu oszczędzenia kilku groszy, bo z tego, co mi przekazano informacje, czasami parking przy szpitalu jest wypełniony po brzegi, po prostu nie ma miejsca. A każdy, kto przyjeżdża za konkretną potrzebą zdrowotną, myślę, że no, różnie postępuje. To oczywiście nie tłumaczy kierowców. I teraz powiem,
to ja miałem szczęście, bo kilkakrotnie byłem i akurat właśnie zawsze były miejsca i były to godziny też, dzień powszedni, godzina 10, 11, no ale dobrze.
Przejdźmy różnie to bywa, opinie właśnie są bardzo różne. Tak, my diagnozujemy problem na razie. I jaka była ilość interwencji. Od 1 stycznia 2018 roku podjęliśmy w tym miejscu 102 interwencje, które zakończyły się nałożeniem 32 mandatów karnych. Może to nie jest dużo, ale to też są mandaty nałożone albo na krewnych, albo na samych pacjentów. Więc tak jak powiedziałam, temat bardzo drażliwy, bardzo delikatny. Więcej interwencji nie możemy podejmować z bardzo prostej przyczyny. Rozwiązujemy te problemy na odcinku drogi, gdzie mamy możliwość podejmowania tych działań w pełnym zakresie, ponieważ na wysokości ulicy Mącznej 3840 jest droga, jest teren prywatny. Jest to działka 16/1, obręb 41-63, mam tutaj dokładnie, koledzy podali mi nawet oznakowanie tegoż odcinka. Jest zawiadywane przez wspólnotę mieszkaniową i potwierdzamy, że tam jest problem, że tam stają samochody, natomiast jest to, od czego zaczęłam, teren prywatny.
Nie możecie tam interweniować?
Nie. Gdyby była tam ustanowiona strefa ruchu, wówczas nie jest to droga publiczna, tak jak powiedziałam, jest to teren prywatny, ale nie ma tam ustanowionej ani strefy ruchu, ani strefy zamieszkania. Na terenie prywatnym, z całym szacunkiem, nie możemy wchodzić na czyjś teren prywatny i podejmować działania. Jeżeli wspólnota zwróci się do instytucji, która zajmuje się, pomoże im w uzyskaniu informacji, jeżeli będą zainteresowani i chcieli ustanowić na przykład strefę ruchu, wówczas pewnie pomogłoby to rozwiązać pewne problemy, bo my tam moglibyśmy wtedy działać w takim zakresie, jak działamy na drogach publicznych.
Pan Michał, autor tego maila, pani Joanno, napisał, nadmieniam, iż zarządca naszej nieruchomości od kilku lat próbuje uporządkować tę sprawę w Urzędzie Miasta, więc my skierujemy kroki do Urzędu Miasta, bo być może taki wniosek jest tam dotyczący tego, żeby ustanowić na tym prywatnym terenie strefę ruchu i wtedy państwo będziecie mogli mogli interweniować. A czy na wniosek właściciela prywatnego terenu nie możecie też interweniować?
Nie. No muszą być zachowane pewne zasady, pewne przesłanki zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. I gdzie jest możliwość działania dla służb typu Straż Miejska i Policja, jest w pierwszym punkcie tejże ustawy. Drogi publiczne rozszerzone zostało kilka lat temu o strefę ruchu i strefę zamieszkania.
Czyli
natomiast
Straż
nie
Miejska
są włączone tereny prywatne.
Będzie przyjeżdżała na ten teren, ale tylko w te miejsca, które nie są terenami prywatnymi i tam będą państwa interwencje. 102 interwencje od początku roku i 32 mandaty karne. Tak jak pani powiedziała, pani Joanno, to jest temat drażliwy, bo do szpitala nie przyjeżdża się na ogół dla rozrywki i przyjemności. Więc rzeczywiście kwestia jest. No i problem właśnie parkowania przy szpitalach jest ogromny. Mi się wydaje, że każdy gigantyczny parking byłby zbyt mały, ale z drugiej strony mówię, ta rotacja na terenie szpitala w Zdrojach jest na tyle duża dzięki tym parkometrom, że po jakimś czasie zawsze miejsce znajduje. Ale gdyby może te osoby, które parkują nieprawidłowo, wjechały, no to wtedy byłby problem. Dziękuję za te wyjaśnienia. My skierujemy swoje kroki do Urzędu Miasta. W takim razie Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. To był Czas Reakcji. Spotykamy się w poniedziałek. Do usłyszenia.